Internetowa bibliografia. 5 maja 2009.00. Praktyka menedżerska i technologiczna obfituje w sytuacje, w których warto skorzystać z wiedzy internetowej. Mamy prawo na takie dane się powoływać. Jak sprawdzić ich wiarygodność i zagwarantować niezmienność internetowych adresów? Czy wolno powoływać się na źródła internetowe? Życie dawno już skwitowało tak stawiane pytanie pobłażliwym wzruszeniem ramion, wyrażającym wręcz nieuchronność korzystania z elektronicznych zasobów informacji www. Jednak nawet ten ostatni skrót może być postrzegany jako wszechnica wartościowej wiedzy albo worek wszelakich wymyśleń. Jednocześnie dynamika internetu generuje problemy nieznane podczas posługiwania się mediami papierowymi. Raz postawiony czy wydrukowany znak pisarski trwa, co najwyżej może ulec zniszczeniu. Za bibliograficznymi danymi dowolnej książki kryje się dzieło, którego postać nigdy już się nie zmieni. Ewangeliarz Płocki z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Setki lat od jego powstania zawiera tę samą treść, co fix i w wieku, ale dziś na cielęcej skórze się już nie pisze. Dane internetowe można zawsze zaktualizować, a pomyłki poprawić. Tymczasem każdy papierowy leksykon opuszczający drukarnię już w tym momencie jest częściowo przestarzały. Temu zjawisku nie można zapobiec, nawet skracając cykl drukowania książki do zera, jej autorzy również potrzebują czasu, aby opracować hasła. Tak więc, nawet gdyby nowa encyklopedia powszechna wydawnictwa naukowego PWN nazywała się Supernową, nie dowiemy się z niej nigdy, jak nazywali się następcy Kamila Żużlowy mistrz świata w roku 1996. Osobną kwestią pozostają błędy, zarówno drukarskie, jak i merytoryczne. Kirgistan, umieszczony omyłkowo na mapie Europy w miejscu Kazachstanu, na zawsze już zostanie nad Morzem Kaspijskim. Zalety mediów internetowych wydają się więc oczywiste, ale są także poważne wady. I niewiele zmienia tu magiczne zaklęcie, powtarzane we wszelkich wariantach norm bibliograficznych i zaleceń edytorskich. Źródła internetowe podajemy z datą dostępu. Może się bowiem zdarzyć, że dane ulegną zmianie albo wręcz znikną. S.154.297 analiza źródła. Może być też i tak, że opatrzenie cytowanego źródła datą niczego nie rozwiąże. Ono może się przecież zmieniać lub znikać. Niezależnie od tego, czy zapisaliśmy sobie moment dostępu do niego. Co więcej, sugerowanie, że data przy źródle jest gwarancją jego wiarygodności, może być zachętą do manipulacji. Wystarczy cytować nieistniejące informacje z datą wsteczną, a w razie pytań niewinnie odpowiadać. Rok temu wszystko było, ale ustaliliśmy, że bez internetu nie da się już dzisiaj funkcjonować. Czy zatem jest wyjście z tego pata? Nie istnieje tu jedna idealna metoda. Inaczej dawno by ją zastosowano. Można jednak stosować kombinację różnych pomocnych działań. Z całą pewnością nie jest korzystne podejście skrajne, typu chowanie głowy w piasek. Boję się nowych technologii, więc na wszelki wypadek zabraniam korzystania z nich. Na szczęście, takie kategoryczne zakazy, stosowane niedawno w pewnych środowiskach, należą dziś do rzadkości. W zamian pojawiają się mało precyzyjne zalecenia typu: ze źródeł internetowych należy korzystać ostrożnie, tak jakby sam fakt papierowego nonsensu wydrukowanego czarno na białym zwalniał czytelnika od jakiegokolwiek krytycyzmu. A przecież do kanonu medialnego bibliotekarskiego wykształcenia należy zasada: jeżeli dwa źródła podają taką samą informację, to przynajmniej jedna z nich jest prawdziwa. Oznacza to, mówiąc mniej dowcipnie, że jedno źródło informacji to za mało, a jeśli i drugie budzi wątpliwości, to trzeba sięgnąć do kolejnych. Mimo wszystko, podstawowy problem pozostaje otwarty. Jak oceniać wiarygodność internetowej informacji i jak je stosować przy tym kryteria? Pewnym zaskoczeniem może tu być twierdzenie, że kryteria oceny wiarygodności treści internetowych TAP 1 mogą być podobne do stosowanych w odniesieniu do bardziej klasycznych mediów, na przykład papierowych. Skąd wiemy, co sądzić o wiarygodności jakiejś książki? Wiele osób spontanicznie i słusznie odpowie, że w realu jest to łatwiejsze, że z każdą książką skojarzony jest numer ISBN, nazwa wydawnictwa posiadającego, fizyczny adres, a więc jednoznacznie zdefiniowane parametry materialne. Tymczasem każda wirtualna treść internetowa ma także konkretne parametry materialne skojarzone z nią, zupełnie zwyczajne, takie jak pocztowe adresy i nazwiska rzeczywistych osób. Nie istnieje bowiem informacja jako taka bez jej materialnego nośnika, który gdzieś się przecież znajduje i ktoś ponosi za niego odpowiedzialność. Wirtualność ma zatem także swój jak najbardziej rzeczywisty wymiar. S.154.298 znikająca informacja. Nadal jednak nie mamy odpowiedzi na pytanie, co zrobić ze znikającą informacją. Warto polecić tu sporządzanie własnych kopii internetowych źródeł w granicach dopuszczalnych przez prawo. Szereg dokumentów internetowych korzysta z popularnego formatu PDF i posiada zabezpieczenia przed modyfikacją, a także wtopione znaki wodne. Ich kopia może być wiarygodnym źródłem także wtedy, gdy na przykład Pierwotny adres URL uległ zmianie. Z tego też powodu niektóre zalecenia bibliograficzno-edytorskie wskazują na możliwość podawania dodatkowej ścieżki dostępu do dokumentu. Sprawniejsze dotarcie do cytowanego źródła będzie wówczas możliwe nawet wtedy, gdy zmieni ono swoje miejsce w sieci. Zdarza się, że w obszarze naukowym pojawia się z kolei wymóg dołączania do publikacji czy pracy dyplomowej kopii treści źródeł internetowych przygotowanych przez autora. Ułatwia to pracę recenzentowi i teoretycznie mogłoby być szerzej stosowane, ale może być uciążliwe technicznie, względnie wątpliwe prawnie. Rozwiązaniem byłoby wprowadzenie klarownych regulacji i mechanizmów umożliwiających, na przykład, studentowi dokonania zrzutu internetowego źródła do uczelnianego repozytorium zawierającego indywidualnie zamrożone treści elektroniczne. To do nich. Obok oryginałów odnosiłaby się bibliografia publikacji, która coraz częściej przygotowywana jest jedynie w wersji bezpapierowej. Natomiast rozwiązaniem na skalę cywilizacji informacyjnej byłoby wprowadzenie globalnych standardów protokołowania wszelkich operacji związanych z przetwarzaniem dokumentu podczas całego cyklu jego istnienia. Taka opcja przypominałaby znaną z technologii wiki historię edycji. W tych rozważaniach krytyczną rolę odgrywa sposób identyfikacji treści internetowych, a więc ich adresowania. Wspominaliśmy o papierowym identyfikatorze ISBN International Standard Book Number. Czy istnieje jego odpowiednik w internecie? Taką rolę w praktyce spełnia popularny URL Uniform Resource Locator, kojarzony głównie z adresami stron www, choć przeznaczony także dla innych zasobów informacji, na przykład protokół komunikacyjny NTP Network News Transfer Protocol, czy zanikające obecnie serwisy GOPHER bądź WIS White Area Information Server. Relacja URL do ISBN jest jednak podobna do relacji każdej innej dynamicznej treści elektronicznej do niezmiennej, papierowej. Jak poradzić sobie z tą kwestią? S.154299 semantyczny adres. Rozwiązaniem problemu może być stosowanie wiecznych adresów URL Uniform Resource Name. Taki identyfikator z definicji jest niezmienny. Teraz pozostaje tylko zagwarantować, że pod stałym URL zawsze znajdziemy aktualny, nawet jeśli się zmieni URL. Taką funkcję może zapewnić na bieżąco aktualizowana baza danych, zawierająca adresy URL i skojarzone z nimi URL. Dodatkowo, internetowe źródło winno być opisane jego charakterystyką rodzaj, forma, URC Uniform Resource Characteristics Citation. Administrator sieci dostrzeże tu analogię z klasycznym już systemem DNS Domain Name System, który też jest rodzajem bazy danych, dokonującej transformacji mnemotechnicznych nazw internetowych na ich odpowiedniki numeryczne, zrozumiałe dla sieciowych protokołów IP Internet Protocol. Jeśli na przykład nasz firmowy serwer ma nazwę Centrum 3 oraz adres IP 191.198.174.123, to komputer będzie dla wszelkich aplikacji ciągle dostępny pod tą samą nazwą. Także w przypadku, gdy fizycznie wyłączymy urządzenie i zastąpimy je innym o innym adresie IP, nie trzeba dodawać, że również fizycznie inna lokalizacja tego drugiego komputera, na przykład backup, jest bez znaczenia. Podobne efekty ma umożliwić stosowanie adresów URI Uniform Resource Identifier. W uproszczeniu można powiedzieć, że URI integruje ideę URI URN URC, stanowiąc adresowy mechanizm implementacji sieci semantycznych RDF Resources Description Framework.